Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 5 lutego. Dziś wspomnienie świętej Agaty, dziewicy i męczennicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Jak donosi portal katolisch.de, ordynariusz zachodnio-niemieckiej diecezji Spiry, biskup Karl-Heinz Wiesemann, wyszedł z osobliwą propozycją kolejnej reformy Kościoła. Niemiecki hierarcha, który zasłynął z zezwolenia na błogosławienie tzw. związków jednopłciowych, na długo przed tym, jak Watykan zaczął forsować tę bluźnierczą praktykę, teraz wyraził zdanie, iż obecny w Kościele proces synodalny ukazał potrzebę zwołania trzeciego Soboru Watykańskiego. Biskup Wiesemann stwierdził, że synody są zbyt ograniczone, by móc orzekać w kwestiach, które są dziś dla Kościoła istotne, a są nimi moralność seksualna oraz rola kobiet w Kościele. Równocześnie hierarcha ujawnił swoje własne spojrzenie na te tematy. Jego zdaniem wierni koniecznie muszą zostać szerzej włączeni w procesy decyzyjne Kościoła, a kwestie święcenia kobiet celem docenienia ich roli należy bardzo poważnie przemyśleć. Czechy. Pod koniec stycznia ukazał się kolejny komunikat biskupów w sprawie grudniowej deklaracji Fiducia Supplicans, zezwalającej na błogosławienie par jednopłciowych. Tym razem swoje stanowisko zajęła Konferencja Episkopatu Czech, która choć w sposób zawoalowany niestety przychyliła się do tez watykańskiego dokumentu. W swoim oświadczeniu biskupi przypomnieli najważniejsze fragmenty deklaracji, stwierdzając, iż na podstawie zaproponowanej przez papieża Franciszka formy błogosławieństwa nie można wywnioskować zgody na akceptację związków nieregularnych. Następnie czeski episkopat wystosował własne wytyczne dla duchownych, które zakazują błogosławienia par jednopłciowych przed ołtarzem lub w szatach liturgicznych. Na pierwszy rzut oka takie obostrzenia mogą cieszyć. Natomiast spójrzmy na to w ten sposób. Grzech śmiertelny to grzech śmiertelny, niezależnie od tego, że jeden szokuje nas bardziej niż drugi. Wyobraźmy sobie, że do księdza przychodzi na przykład złodziej, cudzołożnik, morderca albo jawny czciciel demonów. I mówi: księże, proszę o błogosławieństwo. Czy nie byłoby ze wszechmiar właściwe, żeby w tym momencie ksiądz pytał, czy wyrzekasz się tego, co robiłeś i już nie chcesz tego robić? Nie, dlaczego? Taką mam naturę. Zawsze kradłem i zamierzam dalej kraść. Proszę o błogosławieństwo. I załóżmy teraz, że episkopat danego kraju mówi: w takim razie należy udzielać tych błogosławieństw nie przy ołtarzu i bez szat liturgicznych. Niestety, cała deklaracja Fiducia Supplicans, jak i teraz oświadczenie Episkopatu Czech, zawierają tezę, że można błogosławić osoby LGBTQ i inne literki. W jednych krajach bardziej oficjalnie, w innych, na przykład w Czechach, bardziej dyskretnie, mając absolutną pewność, że zamierzają one dalej grzeszyć śmiertelnie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Agaty, dziewicy i męczennicy. Agata urodziła się w Katanii na Sycylii około roku 235 w zamożnej rzymskiej rodzinie. Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej postanowiła do końca życia trwać w czystości. Jej niezwykła uroda zwróciła jednak uwagę namiestnika Sycylii Kwincjana. Urzędnik zaproponował Agacie małżeństwo, lecz ta odmówiła. To wzbudziło w Kwincjanie gniew i chęć zemsty, dlatego szybko aresztował ją, a oficjalnym powodem było wyznawane przez nią chrześcijaństwo. Pragnąc upokorzyć świętą, wysłano ją do domu publicznego, by tam pozbawiono ją dziewictwa. Gdy to się nie udało, Agatę skazano na tortury, podczas których obcięto jej piersi. W czasie trwania tortur Sycylię nawiedziło trzęsienie ziemi, które przeraziło pogan na tyle, że kazin przerwano. Piękną i wierną Chrystusowi Agatę zamordowano, rzucając ją na rozżarzone węgle 5 lutego 251 roku. Miała około 16 lat. Święta Agata jest wymieniana w kanonie mszy świętej. Jest patronką Sycylii, rzemieślników odlewających m.in. dzwony do kościołów, kobiet karmiących piersią oraz dotkniętych chorobami piersi. W dniu świętej Agaty w kościołach święci się chleb i wodę na ochronę przeciw pożarom. ziemska ojczyzna świętej Agaty, czyli Włochy. Przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, ordynariusz Bolonii, bardzo wpływowy kardynał Matteo Zuppi, udzielił wywiadu jezuickiemu dwutygodnikowi La Civiltà Cattolica. W rozmowie hierarchę zapytano o opinię na temat współczesnego kościoła, w tym także wewnątrzkościelnych konfliktów. Włoski kardynał podkreślił potrzebę dalszego dialogu katolicyzmu z nowoczesnością, krytykując jednocześnie tych, którzy chcą zamknąć kościół w klasztorze. Zdaniem hierarchy katolicka moralność nie jest przyjmowana przez współczesny świat, ponieważ jest przedstawiana nieatrakcyjnie i dlatego, cokolwiek by to miało znaczyć, powinnością Kościoła są kolejne zmiany, pozwalające przede wszystkim odkryć wiernym swoją rolę na nowo. Francja. W miniony wtorek Izba Niższa francuskiego parlamentu, czyli Zgromadzenie Narodowe, przegłosowało projekt wprowadzający do konstytucji zapis o prawie do aborcji. Inicjatorem zmiany był prezydent Francji, pan Emmanuel Macron. Na mocy nowelizacji do Konstytucji Francji, czyli najstarszej córy Kościoła, miałby być wprowadzony zapis o następującym brzmieniu. Ustawa określa warunki, na jakich realizowana jest gwarantowana wolność kobiet do skorzystania z aborcji. Tak zwane prawo do aborcji poparło aż 493 z 577 członków Zgromadzenia Narodowego. Przeciw było 30, pozostałych 54 posłów wstrzymało się od głosu lub nie wzięło udziału w głosowaniu. Teraz ustawę musi zaakceptować Senat, a następnie zostanie przeprowadzone referendum lub połączone głosowanie obu izb, w którym wymagana będzie większość kwalifikowana, 3/5 głosów. Portugalia. Władze stolicy Portugalii, Lizbony, podjęły decyzję o zakazie organizacji zaplanowanego na minioną sobotę antyimigranckiego protestu. Manifestacja miała odbyć się pod hasłem sprzeciwu wobec islamizacji Europy, a jej trasa miała przebiegać przez dzielnice i miejsca zamieszkane przez ludność muzułmańską. Władze miasta zdecydowały się na delegalizację zgromadzenia, tłumacząc się obawą przed wybuchem zamieszek. Decyzja zapadła po konsultacjach z policją, która wyraziła dodatkowe obawy w związku z planowaną kontrmanifestacją, a tym samym możliwymi starciami pomiędzy uczestnikami obu zgromadzeń. Niedoszły protest miał być pierwszym tego typu wydarzeniem w Lizbonie, w której z roku na rok przybywa wyznawców islamu. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Czy istnieje jakieś streszczenie tych zasadniczych prawd dotyczących tego, w co trzeba wierzyć oraz tego, co należy czynić, by pewnego dnia posiąść szczęście doskonałe? Tak, jest to symbol apostolski, czyli credo. Jakie jest brzmienie symbolu apostolskiego, czyli credo? Oto jest formuła, która jest używana każdego dnia w Kościele katolickim. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Czy odmawianie symbolu apostolskiego, czyli credo, jest najdoskonalszym aktem wiary? Tak, odmawianie symbolu apostolskiego, czyli credo, jest najdoskonalszym aktem wiary. Należałoby polecać go wszystkim wiernym do codziennego odmawiania. Czy jest jeszcze inna formuła aktu wiary, która byłaby krótka i precyzyjna, i która w doskonały sposób byłaby aktem wiary nadprzyrodzonej, będącej pierwszą z cnót teologalnych? Tak, oto ona w formie modlitwy. Wierzę, o Boże mój, w to wszystko, coś objawił i przez Twój Kościół Święty Katolicki do wierzenia podał. A wierzę w to, ponieważ jesteś samą prawdą i omylić nas nie możesz. Boże mój, umocnij wiarę moją. Kim są ci, którzy mogą uczynić taki akt wiary? Są to ci, którzy cieszą się nad przyrodzoną cnotą wiary. Czy niewierzący mogą uczynić taki akt wiary? Nie, niewierzący nie mogą uczynić takiego aktu wiary, gdyż nie wierzą w to, co Bóg objawił ze względu na ich nadprzyrodzone szczęście. Dzieje się tak z tego powodu, że Boga nie znają i nie poddają się ufnie i całkowicie działaniu Boga, który może i chce obdarzyć ich dobrem według swojego upodobania. Dzieje się tak też dlatego, że poznawszy te prawdy, odmówili ich uznania. Czy ludzie bezbożni mogą uczynić ten akt wiary? Nie, bezbożni ludzie nie mogą uczynić tego aktu wiary, gdyż nawet jeśli uważają za pewne to, co Bóg objawił, ze względu na autorytet Boga, który nie może się pomylić i nie może nas omylić, to jednak nie przylgnęli do Słowa Bożego w sposób nadprzyrodzony, bo nienawidzą Go, choć nie mogą uwolnić się od podległości Bogu. Czy istnieją ludzie, którzy mogą wierzyć w taki właśnie sposób, czyli bez aktu wiary wynikającego z cnoty nadprzyrodzonej? Tak, istnieją, ale czyniąc w ten sposób, naśladują tylko demony. Czy heretycy są zdolni do nadprzyrodzonego aktu wiary? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Pod koniec stycznia upubliczniony został list prezesa Krajowej Rady Notarialnej, pana Lecha Bożemskiego, skierowany do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Adama Bodnara. W piśmie z 12 stycznia pan rejent wymienił obszary, w których notariusze mogliby zastąpić i jednocześnie odciążyć sądy. Na liście tych spraw, poza sprawami spadkowymi i wieczystoksięgowymi, ujęta jest także rejestracja związków partnerskich par homoseksualnych. Pan Bożemski stwierdził, że planowana legalizacja związków jednopłciowych i zawieranie ich w Urzędzie Stanu Cywilnego może się nie powieść z uwagi na opór społeczny i polityczny. Dlatego szef Krajowej Rady Notarialnej zaproponował alternatywę w postaci wprowadzenia możliwości zawierania partnerskich związków homoseksualnych na drodze specjalnej umowy notarialnej oraz przy utworzeniu odrębnego rejestru takich związków. Ponownie Polska. Dziś lewicowa minister do spraw równości pani Katarzyna Kotula odwiedzić ma kancelarię premiera Donalda Tuska. Celem spotkania ma być zaprezentowanie listy polskich szkół najbardziej przyjaznych LGBT. W przygotowaniu bowiem jest akcja poprawiania bezpieczeństwa osób LGBTQ i inne literki w polskich szkołach. W jednym z ostatnich wywiadów pani Kotula powiedziała: gdy patrzymy na to, kto ma najtrudniejsze doświadczenia ze szkoły, w relacji z rówieśnikami, w relacji z nauczycielami, dyrekcją i kto najgorzej doświadcza atmosfery szkolnej, to jest to społeczność LGBT. Chcemy tworzyć szkołę przyjazną i otwartą dla wszystkich. I teraz słowo komentarza. Trzeba przyznać, że ideologia gender, gdyby nie była czymś absolutnie strasznym, byłaby najgenialniejszym narzędziem zbrodni wymyślonym przez człowieka. Uprośćmy to. Dzieci identyfikujących się jako LGBTQ i inne literki przyrasta z każdym pokoleniem, więc już chyba najbardziej zagorzali lewacy nie mogą wierzyć, że jest to coś wrodzonego, ale kto ich tam wie, w co wierzą. Do identyfikacji jako LGBTQ czy inna literka dziecko nakłania się przez działanie na jego podświadomość za pomocą głównie ekraniku jego smartfona, przez TikToka, różne inne narzędzia. Jest absolutnie oczywiste, że treści te padają na podatny grunt w czasie, gdy młody człowiek ma najtrudniej w swoim życiu, bo okres dorastania po prostu może być bardzo trudny, ale dodatkowo głównie pada to na podatny grunt u osób, które mają trudną sytuację w domu, problemy z psychiką, problemy ze znalezieniem się w społeczeństwie, problemy z poczuciem sensu życia. Zamiast tym ludziom pomagać, wprowadza ich się w świat gender. Może twoje problemy biorą się z tego, że jesteś innej płci niż przypisano ci przy porodzie. Może dlatego masz problemy w kontaktach z płcią przeciwną, bo tak naprawdę chciałbyś być w związku z osobą swojej płci. Może twoje problemy biorą się z tego, że za mało uwagi poświęcasz swojej seksualności i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo w przypadku dziewczyn, choć to co powiem będzie dość mocne, ale też oczywiste, skłonność do wejścia w temat gender jest odwrotnie proporcjonalna do poczucia własnej wartości, a to jest skorelowane z urodą. I potem właśnie tę grupę młodych ludzi. Światowa Lewica pyta, czy nie czują się przypadkiem źle w szkole. Czy nie doświadczają jakichś trudności w relacjach z rówieśnikami? Czy odpowiada im szkolna atmosfera? I co się okazuje, że ci ludzie czują się w szkole źle? Światowa Lewica doskonale wie, na czym ten cały szwindel polega. Polska Lewica, to szczerze mówiąc nawet nie wiem. Może pani Kotula nawet wierzy w to, co sama mówi. Politycy tych takich mniej znaczących, z całym szacunkiem dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej, krajów. To są zwykłe marionetki w całej tej grze. Koniec końców, niezależnie od tego, czy pani Kotula rozumie grę, w której bierze udział, czy nie rozumie, teraz będzie tworzyć środowisko przyjazne dla LGBTQ i wszystkich innych literek, co w praktyce oznaczać będzie przyzwolenie na swobodną ekspresję, agendy gender, symboli genderowych, zachowań homoseksualnych itd., itd. Tak dla bezpieczeństwa. Rozumiecie? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ze względu na ostatnią sprawkę, rozprawka dziś dotyczyć będzie ideologii gender, szczególnie tego, czego możemy spodziewać się po nowym rządzie oraz dlaczego w ogóle coś takiego jest możliwe. Pani Kotula, jak i cała partia Lewica oraz również lewicowe Koalicja Obywatelska i Polska 2050 to są jedynie pionki w wielkiej globalnej grze. Uchwycić wzrokiem całość tego globalistycznego walca, tego konglomeratu sił, jest według mnie dla człowieka zdaniem niewykonalnym, co nie znaczy, że nie należy próbować. Spróbujmy więc przez chwilę zastanowić się, jakie to ziemskie siły składają się na tę niszczycielską masę, w której pani Kotula jest elementem najniższym. Jeżeli w tym obrazku według ciebie, mój drogi słuchaczu, zabraknie ważnego elementu, napisz o tym proszę w komentarzu. Nie możemy nie powiedzieć o masonerii, czyli antykościele, konsekwentnie budującej nowy porządek świata. Trzeba powiedzieć o pewnym narodzie, którego rola ostatnio uwydatnia się być może bardziej niż wielu wcześniej zakładało. Mowa o narodzie, któremu pan Brown ostatnio w Sejmie zepsuł imprezę. Siły te kontrolują finansjere i wielki biznes, w dzisiejszych czasach finansujące lewicę niewyobrażalnymi kwotami, byleby tylko lewica nie patrzyła na ręce finansjerze i wielkiemu biznesowi. Takie sprzężenie finansjery i wielkiego biznesu, w skrócie wielkiego kapitału z lewicą, nastąpiło moim zdaniem szczególnie po roku 2008, kiedy to po wielkim kryzysie nieruchomościowym rozpoczęły się procesy finansowania lewicy, byleby ta lewica nie patrzyła na ręce wielkiego kapitału. I od tego czasu rozpoczęły się procesy, które doprowadziły do tego, że już nie ma lewicy w takim rozumieniu jak kiedyś, że obalmy wielki biznes, obalmy burżuazję i tak dalej. W krótkim czasie, dosłownie przez ostatnie kilkanaście lat, doszło do tego, że wielki kapitał i lewica idą ramię w ramię. Dodatkowo masoneria i ten pewien naród, które najprawdopodobniej w dużej mierze stanowią zbiór wspólny, kontrolują Światowe Forum Ekonomiczne, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Światową Organizację Zdrowia. I w całej tej niszczycielskiej masie krajowe rządy stanowią ostatni klocek domina. Pomyślmy na przykład o tej małej partii, jaką w Polsce jest lewica. Czy partia taka zawdzięcza chociaż jeden oddany na nią głos swojej własnej inwencji, pracowitości, pomysłowości, czy też calutką pracę? Całą kampanię wyborczą takich partyjek wykonuje chiński TikTok, Netflix, w skrócie cały Big Tech. Czasami zastanawiam się, czy którakolwiek z tych osób czasami o tym myśli. Pani Kotula, pani Żukowska, pan Zandberg. Przecież nie wymyśliliśmy tęczy, nie wymyśliliśmy żadnego hasła. Nie mogliśmy wymyślić ani jednego punktu naszego programu. Jesteśmy malutkim trybikiem, malutkim kółeczkiem zębatym w wielkiej maszynerii, której pewnie nawet nie ogarniamy wzrokiem. Jeżeli ludzie ci nigdy nie zadają sobie takich pytań, to są typem polityka najbardziej cennego dla całego tego konglomeratu zła na świecie, czyli polityka nieświadomego, tak zwanego, niestety, pożytecznego idioty. Często są to ludzie delikatnie podprowadzani przez służby, zaprogramowani do tego, żeby mówić i robić to, co mówią i robią podobne lewicowe trybiki na świecie, ale jednocześnie pozostając w przeświadczeniu, że działamy z własnej inicjatywy. I oto mamy panią minister równości, która teraz w Polsce będzie pomagała najbardziej zagubionej młodzieży. Jak zamierza im pomagać, intensyfikując to, co ten dramat powoduje? Do polskich szkół niedługo wjedzie lewicowy walec. Warto mieć świadomość, że wszystko to zostało opracowane daleko poza Polską. Cała siła modyfikująca myślenie polskiego społeczeństwa też jest poza Polską. TikTok jest w Chinach, YouTube, Facebook plus Instagram, Google, Snapchat i tak dalej. To wszystko są niepolskie siły. Gdy więc niedługo, być może również twoje dziecko, jeżeli nie jest w nauczaniu domowym albo w szkole katolickiej, ale katolickiej nie tylko z nazwy, będzie w szkole nauczane o seksualności, o tożsamości płciowej, albo będzie mu się dawało przed oczy tęczowe symbole i mówiło o tolerancji i wzajemnym zrozumieniu, warto wiedzieć, że to wszystko, absolutnie wszystko, zostało opracowane daleko od Polski. A taka pani Kotula, czy nawet sam pan Tusk, to są jedynie naprawdę niewiele znaczące kółeczka zębate w tej globalnej machinie, która zorganizowana jest tak, żeby takie małe kółeczka zębate dla chwili poczucia własnej ważności, ewentualnie jak w przypadku pana Tuska, również dla zauważalnych pieniędzy, u nas te szataństwa wprowadzały. Pan Tusk będzie najprawdopodobniej robił to cynicznie. Pani Kotula, może jest to ideał polityka lewicowego, czyli taki, który nie wie, w co gra. Odpowiedź na ten walec zła może być zawsze tylko jedna. Wiara katolicka, prawdziwa i niezmienna, to jest jedyna siła, która kiedyś przewróci nie tylko stolik w Polsce, ale cały ten monumentalny ołtarz satanizmu. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Te 5 wyrazów to dla Pana algorytma. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że wczoraj w niedzielę została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających to dzieło. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Agato, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.